Edward Lubowski. Kiedyż obiad? Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska.
Garson, słyszysz?
Bodajżeś pękł. A co ja tutaj robię? Ani pokoju, ani gdzie rzeczy położyć. Ludzi jak nabił. Na szczęście, że żony nie przywiózł. O, to ja tu będę stał do nocy i nawet na mnie się ludzie gapią. O, mam cię, bratku, stój!
Ależ proszę pana, ja nie mam czasu na głupie żarty.
A kto ci mówił, że żarty? Nie odejdziesz, dopóki nie zrobisz, co każę.
No a co pan każe?
Dasz mi pokój, najporządniejszy jaki jest.
Najporządniejszy zajął już, pan Telesfor.
Któż to taki?
Pan nie wie, kto to jest pan Telesfor? To pan nic nie wie.
Głupiś!
Ależ gdzież tam?
Więc dawaj, jaki masz.
Jest tylko malutki, tylko że zajęty jeszcze będzie do wieczora przez przyjaciela pana Telesfora.
Zaczekam do wieczora, ale tymczasem zaniesiesz mi rzeczy. No, nie krzyw się. Masz na piwo.
Dobrze, proszę pana.
Czekajże. Przecież zjeść co muszę. Dasz mi porządny obiad z 4 potraw.
Ale nie ma porządnego obiadu. Pan Telesfor...
Zjadł wszystko?
No nie, ale zamówił na 40 osób.
Coś zjeść muszę.
Nic nie dostało. Dopiero wieczór przywiozł z miasteczka.
Bodaj was. Więc przynieś mi butelkę wina węgierskiego.
Nie ma. Wszystkie zamówił pan Telesfor.
Co ty za dziki człowiek?
Ale gdzie tam? Bardzo miły pan. Dużo płaci za wszystko.
Przynieś czerwonego!
Nie wiem, ale może się tam znajdzie.
Tylko się śpiesz. Poczekam tu na ciebie.
Przepraszam pana, ale tu nie można siedzieć.
Co?
A nie można, bo pan Telesfor kazał tu stawić fotele dla dam przed obiadem.
Kpisz czy co? Że tam jakiś panicz bawi się w księcia, to mnie ani jeść, ani spać, ani siedzieć nie wolno? Zobaczymy. Otóż będę tu siedział, dopóki zechcę i nie ustąpię nawet królowej. Otóż masz nasze uzdrowiska krajowe. Przyjedzie jakiś błazenek, rozrzuca trochę pieniędzy, bawi się w pana i już tyranizuje całe towarzystwo. Począwszy od pięknych dam, aż do ostatniego kuchty. Muszę się o nim więcej dowiedzieć. Idzie jakiś człowiek. Podoba mi się z twarzy. Przepraszam najmocniej za moją śmiałość, ale widzi pan dobrodziej, radbym zasięgnąć informacji.
Nie jestem wprawdzie biurem informacyjnym.
Mam honor przedstawić się panu dobrodziejowi. Anselm Tarapacki, właściciel 3-piętrowego domu na głównej ulicy w Warszawie.
W Warszawie? Cieszę się najserdeczniej. Niechże pan dobrodziej siada. Jestem Marcin Licki. Właściciel 2 wsi.
Bardzo mi przyjemnie.
I mnie, bo ja kocham Warszawę. Nie byłem tam nigdy, co prawda, ale znam tylu, którzy tam byli. Rozkoszne miasto. Kobietki piękne. Dosyć powiedzieć, że miał kucharkę z Warszawy. To nam wszystkim, to jest całej mojej służbie dworskiej pozawracała głowy.
No i tu pięknych dam nie brak.
Co, moja siostra, moja bratowa. No ale one zajęte z Telesforem z Warszawy.
A jakże godność jego?
Kulasiński.
Kulasiński. Jakoś sobie nie przypominam... Choć znam doskonale Warszawę.
Pan go nie znasz? To dziwne. Człowiek tak znakomicie się prezentujący. Moja siostra, bardzo rozumna kobieta, zaręcza, że się jej nie zdarzyło od dawna spotkać młodzieńca tak gładkiego w manierach.
Wiem. Nawet garson zakochany w nim na dobre.
Otóż i moje panie. Pozwól pan, że go przedstawię. Siostro, bratowo, córko. Przedstawiam wam mojego przyjaciela. Tak jest. Przyjaciela. Wszak pan nic nie masz przeciw temu.
Owszem, honor taki.
Anzelma Tarapackiego, właściciela trzechpiętrowego domu na Pryncypialnej ulicy w Warszawie.
Kochane miasto. Byłam tam, mając lat 16.
To już pół wieku temu.
Stryjęciu, on musi znać pana Telesfora.
Wybadam go. Pan dobrodziej na długo do nas?
Na kilka tygodni. Jeżeli dostanę co jeść i gdzie spocząć, bo podobno wszystko z góry już wynajął jakiś pan Telesfor Kulasiński.
Ależ panie, to żaden jakiś. To człowiek znany powszechnie.
Bardzo przystojny.
A jak ten go pije, dość, że mnie dał radę. Ale siadajcie państwo, a ja tymczasem pobiegnę dowiedzieć się szczegółów o naszej poobiedniej wycieczce.
Pójdę z papą.
Daleką odbyłeś pan podróż?
Gorzej, pani dobrodziejko, żem się potężnie zmęczył. A tu nawet nie ma się czym pokrzepić.
Ach, prosimy do nas na herbatę, na wieczór.
Ślicznie dziękuję, a tymczasem zdechnę z głodu. I jeżeli się spytać o śmiele pani dobrodziejki, kiedyż tu bywa obiad?
Zależy od apetytu.
I ja mam potężny.
Mniejsza z tym. Co za prześliczna okolica. Towarzystwo bardzo dystyngowane, bardzo komilfo, co się rzadko zdarza w naszych uzdrowiskach. O tak, bo nic okropniejszego jak natręci, którzy chcą się na siłę przyjaźnić. Nie mamy między sobą żadnego intruza, co zawdzięczamy panu Telesforowi, który jest w tej mierze nadzwyczaj skrupulatny. Chociaż nie jest bynajmniej arystokratą, ale jak się doskonale wyraził, lubi być między swoimi. Pan dobrodziej znasz tego młodzieńca?
Nie mam tej przyjemności, ale zapewne go poznam. Więc obiad...
Dziś jeszcze u nas na herbacie.
Bywa u nas codziennie i jest naszym nieodstępnym towarzyszem.
Lubimy go wszyscy.
Jak syna.
Nawet Emilka.
Jak brata.
Z braterstwa do małżeństwa krok niewielki.
Oto, przyznam się panu, że mamy pewne widoki względem tego szlachetnego młodzieńca.
Pana Telesfora.
Nie inaczej. On nas tylko obchodzi.
Bardzo komilfo.
Bardzo. Gdybyś go pan znał tak dobrze jak my, musiałbyś czuć do niego pewną skłonność. My, choć nie znamy jego rodziny...
Podobno jej nawet wcale nie ma.
Ale jego osobę znamy już najdoskonalej. I charakter jego znamy.
Nawet temperament.
Mówiłem garsonowi, żeby mi przyniósł co przekąsić. Bo jak widzę, dowiedzieć się trudno, kiedy obiad.
O, dziś pan pewnie nic nie dostanie.
Ale jutro znów wróci wszystko do porządku.
Na miłość Boga, uciekłem z Warszawy przed zarazą, a tu mogę umrzeć z głodu.
O, tak źle nie będzie.
Wytrzymasz pan.
Nie wytrzymam.
Dzień dobry. Czy tu nie ma panny Emilii?
Bardzo się pan nieprzyzwoicie pytasz.
O młodą panienkę z dobrego domu? Nikt się tak nie pyta.
Dawniej się tak pytałem, a nikt się o to nie gniewał.
Co było dawniej, to nie jest teraz.
Dawniej byłeś pan młodszym.
Jak to? Przed miesiącem? Przepraszam, idę do ogrodu.
Szorstki i nieokrzesany.
Chłopiec dobry i ma ładną wioskę w naszym sąsiedztwie.
Zagniewany czegoś.
Tak, zakochany.
Mówiłem zagniewany.
Bo zakochany.
Ale nie będziemy panu dłużej przeszkadzać, bo pan potrzebuje wypoczynku. Oczekujemy jednak z herbatą.
Czemuż nie z obiadem?
Na której pozna pan całą śmietankę tutejszego towarzystwa.
I naszego faworyta.
Tu nie co dzień jadają obiad? W Warszawie głodziłem się, bo zaraza. Tu głodzę się, bo taki zwyczaj miejscowy. Ba, gdyby mi się udało być zaproszonym na ten obiad, trzeba by użyć dyplomacji. Ha, idzie gniewny młodzieniec. Będzie moim sprzymierzeńcem, skoro jest rywalem pana Telesfora. Szanowny panie!
Nie znam pana.
Owszem, siedziałem przed chwilą z panią Licką Krzycką, tylko pan nie uważał.
A!
Tak. Byłeś pan zirytowany.
To i cóż, komu do tego?
Broń Boże, nic nie mam przeciw temu, owszem. Ja podzielam najzupełniej gniew pański, panie Józefie. Jestem Anselm Tarapacki, właściciel trzechpiętrowej kamienicy w Warszawie.
Pan z Warszawy? Żegnam.
Ależ słóweczko...
Już mi tamten warszawiak kością w gardę stoi.
A mnie sądzisz pan, że nie?
Jak to?
Usiądźmy tylko, a wnet się pan dowiesz. Gdybym był panną Emilią, wybrałbym pana, a nie tego brzydułego Telesfora.
A panna Emilia jest tyle nierozsądną...
Że wybiera tamtego?
Tak, ale ja mu kości połamię.
To najłatwiej, lecz potem się wyleczy.
No, nie tak prędko.
Wiesz pan co? Obmyślmy inny plan.
Ale co pan masz w tym za interes? Może pan także i konkurent?
Gdzież tam. Ale chciałbym go bliżej poznać. Podobno dzisiaj wydaje ten obiad na 40 osób.
Na którym ja muszę być.
Wkręć pan i mnie, a reszta pójdzie jak po maśle.
Cóż pan zamyślasz?
Miej pan tylko do mnie zaufanie. Skoro go poznam, osobiście wnet odkryję jego achillesową piętę.
Cóż tu ma do rzeczy jakaś pięta?
Chciałem powiedzieć, że odkryję jego słabą stronę.
Trudno będzie. Panna Emilia w nim zagapiona i ten głupi stary, który mnie wprzódy kochał jak syna.
Wróci panu miłość i stary, i panna. Tylko urządź tak, żebym był na obiedzie koniecznie.
Dobrze. Jak mnie pan wpakujesz znowu w serce panny Emilii, to pana skąpię w szampanie i tokaju.
Wolę w tokaju.
Ja słowa dotrzymuję. A tymczasem może pan do mnie na kieliszeczek wódeczki?
Nie. Niech i tak będzie wódeczki. Wolałbym obiad.
Emilio, ja życie całe przeklęczę u nóg twoich, gotów na każde twoje skinienie.
I zechcesz pan dla mnie porzucić Warszawę? To wielkie miasto, w którym zbierałeś tylko triumfy?
Przekonasz się, droga pani, że lat kilka noga moja nie przestąpi progu miasta. Nie głupim wracać.
Telesforze.
Emilio.
Kiedy pomyślę, że wyrwałeś mnie od ołtarza z tym... prostakiem, którego zdawało mi się, że kocham.
Może go kochasz jeszcze, Emilio?
O nie, nie, to było tylko przyzwyczajenie. Dlaczego patrzysz tak na moje włosy?
A, chciałbym, iżbyś zmieniła sposób czesania. Widzisz, droga Emilio, pukiel ten powinien iść trochę naprzód, a treskę trzeba podpinać dwiema szpilkami.
Skąd się pan znasz na tym tak doskonale?
To moje rzemiosło. To jest, moim rzemiosłem było poprawiać włosy pięknym kobietom, moim przyjaciółkom.
Nieładnie. Jestem zazdrosna o przeszłość.
Ja nie mam już przeszłości. Teraźniejszość jest zarazem moją przyszłością.
Wyrażasz się tak poetycznie, a jednak tak prawdziwie.
Bo słowa moje płyną z głębi serca.
No, dzieci, przeszkodzę wam, ale Emilkę wzywa stryjenka.
Idę. Do widzenia, panie Telesforze.
Telesforku, dziecię moje, pokochałem cię jak syna.
Padam do nóżek.
Znasz mnie z tego, że co na języku, to i w sercu, czyli co w sercu, to i na języku. Co tu wreszcie w bawełnę owijać? Emilka kocha ciebie.
Panie.
Ty kochasz Emilkę.
Dobrodzieju.
Kochacie się oboje.
Ojcze.
Ja kocham was także oboje, ciebie za to, żeś tęgi, żeś zuch, żeś chwat, żeś rozruszał wszystkich, dowiódł rozumu, szyku i zdolności. Tak, zorganizowałeś najniezgodniejsze towarzystwo, dowodzi wielkiej znajomości serca ludzkiego, świata i życia.
Ojcze!
Pozwól. Ja tu najlepszym sędzią. Wszystkie też moje kobiety za tobą i inaczej być nie mogło, skoro i ja jestem za tobą. Chodziłoby tylko o ostateczne porozumienie się co do naszych pozycji socjalnych. Krótko powiem, że Emilce dam na stół 50 tysięcy guldenów, a po mojej śmierci...
Nie mów tego, panie.
Dwa razy tyle. Nie bez tego, żeby stryjenka i siostra nie dorzuciły. Nie lubię ja wprawdzie kamienicznych panów i wolałbym, żebyś miał wieś porządną niż dwie kamienice, ale trudno. Zgadzam się na dwie kamienice. A nieobdłużone?
Nie ma na nich ani grosza.
Jesteś sierotą?
Bez ojca i matki, bez braci i sióstr. Sam jak ten krzak na stepie.
Biedny chłopiec. Ale znajdziesz u nas rodzinę. Szkoda tylko, mój chłopcze, że tak niczym się nie zajmujesz.
Owszem, piszę bardzo dużo, obserwuję sztukę.
Obserwujesz sztukę? Tego co prawda nie rozumiem. Chodziłoby więc tylko o naznaczenie dnia ślubu. A powiem ci otwarcie, że chciałbym jako troskliwy ojciec zasięgnąć o tobie informacji, ale mi moje kobiety zabroniły i miały słuszność.
Sam bym nie zezwolił na ślub? Przed sprawdzeniem.
Głupstwo, informacje. Ja się znam na ludziach.
Kochany ojcze, proszę cię jednak o sekret do czasu, dlatego że szczęściu zazdroszczą ludzie.
Będzie trochę trudno, bo już się wszyscy domyślają. Ale zresztą jak chcesz. Zatem od dziś dnia jesteś moim synem.
Najwierniejszym.
Zakomunikuję moim kobietom tę ważną nowinę.
A ja dopilnuję naszego dzisiejszego obiadu. Jak przyjadę do Warszawy czwórką koni, toż będą gęby rozdziawiać moi koledzy. A mój pryncypał? Zaraz pierwszego dnia zawołam go do swego apartamentu i każę mu sobie łeb ufryzować, żeby się tylko kto nie domyślił. No, wydać się musi, ale po ślubie. Powiadają, że trzeba się uczyć, kształcić lub panem urodzić. A oni tu wszyscy jak są pogłupieli, powariowali za mną. Kelnerzy mi mówią, panie hrabio, kobiety noszą na rękach? Jak Boga kocham. Ja sam nie wiedziałem, że ja taki miły. O, wynośmy się, bo idzie ten brutal.
Panie, nie oddalę się pan tak prędko.
Nie mam ani chwili do stracenia.
Przecież panna nie ucieknie.
Nie rozumiem pana. Muszę wydać rozporządzenie co do obiadu.
Właśnie też co do tego obiadu chcę z panem pogadać.
Słucham.
Chcę wprowadzić jednego z moich przyjaciół, który właśnie co przyjechał.
Któż taki?
Mój przyjaciel.
Ale jak się nazywa?
Zapomniałem. A cóż to pana może obchodzić, kiedy mój przyjaciel wart zaufania, chyba że pan za nic masz moich przyjaciół.
Broń Boże!
Powinieneś pan nawet być kontent, bo przyjechał z pańskiej Warszawy. Cóż to panu jakoś nie w smak?
Panie Józefie, pan znasz moje zasady?
Nic a nic.
Musimy się bardzo ograniczać w wyborze osób wchodzących do naszego towarzystwa i nie możemy wpuszczać lada intruzów.
Mówiłem panu, że to mój przyjaciel.
Ależ nazwisko jego?
Mój panie, jest właścicielem kamienicy, człowiek zamożny.
To nic nie dowodzi. Bywają rozmaitego gatunku kamieniczniki. Daruj pan, ale ja nazwisko wiedzieć powinienem.
A nie rusz sobie przypomnieć... Chcesz je pan wiedzieć bezwarunkowo? Koniecznie?
Koniecznie.
W takim razie... Co tu robić?
W takim razie on je panu sam powie.
Ten? Nie mam czasu teraz na...
Coś się święci. Przyjacielu, pańskie nazwisko?
Tarapacki, właściciel kamienicy trzechpiętrowej.
Wiem, ten Łotr.
Kto taki?
No, któżby, jeżeli nie ten pan Telesfor. Nie chcę się z panem poznać w żaden sposób.
Gwałt, a mój obiad?
Kiedy on uciekł, ujrzawszy pana z daleka.
To go dogonimy.
Myśl wyborna.
Tak, myśl wyborna. Ale kiedyż obiad?
Mi brak. Gdybym się nie był schował za drzewa, byłby mi zajrzał w same oczy. No patrzcie państwo, diabli go tu nadali. Może mi zwichnąć karierę. Poznałem go od razu. Znam jego łeb tak dobrze jak moją kieszeń. Trzeba zmykać do pokoju i tam czekać dalszych wypadków. Tak. Nie ma co się dłużej namyślać.
Poczciwy Telesforze, po tym nowym rysie szlachetnym poznaję twoje serce.
O, droga pani, w tej chwili czuję, że...
Ja czuję całą wartość twoją moralną, panie Telesforze. Ten wiersz spoczywać będzie na moich piersiach.
A, bagatelka. Mnie to tak łatwo przychodzi.
Tobie wszystko łatwo przychodzi, bo masz umysł wyższy. I serce znakomite.
Drogie panie, zawstydzacie mnie.
Emilciu, przeczytaj te wiersze głośno i z deklamacją.
Ależ pani droga, gwałtu nie wyjdę z tej matni.
Umiem je już na pamięć. Geniusz mego ducha ciebie tylko słucha, Emilio. A głos mego serca żaden przeniewierca, Emilio. Zmysły wszystkie moje dawno są już twoje, Emilio. Co mam, co posiadam, u nóg twoich składam, Emilio.
Genialna forma!
A co uczucia? Księżyc, gwiazdy, słońce mej miłości gońce, Emilio.
Ach, to przecudowne!
Tych słów zwłaszcza nie zapomnę panu nigdy.
Nie mogę dłużej.
Co ci, drogi Telesforze?
Czuję jakiś ból.
A istotnie pobladł.
Oprzyj się na moim ramieniu.
O, ból straszny, piekielny!
Wielki Boże, gdzie?
A pewnie w sercu. Och, mój nieszczęśliwy.
Ból, gwałtu, tu nie wytrzymam. Umieram. Palpitacja serca, anewryzm, cholera.
Stryjenko, uciekajmy. Zaraza.
Uciekajmy na Boga.
Widziałeś, jak te panie biegały przestraszone?
Myślałem, że to pewnie znowu jaka komedia.
A nie, obie były blade jak trup. Coś się stać musiało.
Może się panna pokłóciła z tym dryblasem, którego nigdzie spotkać nie możemy.
Istotnie dziwna rzecz, że w takim małym miejscu nie możemy się zejść, a godzina obiadu się zbliża.
Wygląda, jakby uciekał przed panem.
Tak, niby... Ale koniec końców poznamy się na obiedzie.
Więc pan chcesz iść mimo wszystko?
Dla tak ważnego celu, dla poznania człowieka, zwłaszcza gdy chodzi o pańskie szczęście, nie miałbym iść na obiad?
Odwdzięczę się panu za to poświęcenie.
Cóż to za procesja?
Pan Telesfor zachorował!
Na miłość boską, sza, zaraza!
Co?
Zaraza!
Chryste, panie! Uciekłem przed cholerą z Warszawy!
Ale
Kto chory? Gdzie? Jak?
Pan Telesfor.
A, to do widzenia.
Pan nie odjedziesz stąd bez konfrontacji.
Wręcz przeciwnie. Natychmiast odjadę. Nie czekając nawet na obiad.
Cichosza! Idziemy do mieszkania nieboraka. Może już z niego trup. Boję się zarazy. Jeżeli idę szukać jego zwłok, to dlatego, że był on moim zdeklarowanym zięciem.
Ależ na miłość Boga, gdzie lekarz?
Jak się tylko dowiedział, uciekł.
A gdzie władza miejscowa?
Tak rzecz mychnęła.
Puszczaj mnie, barbarzyńco! Ja tu nie pozostanę ani minuty. Cholera, bez ratunku, bez władzy opiekuńczej, bez lekarza.
Jest tylko pan homopata.
No tośmy już zgubieni. Puszczaj pan!
Panie Józefie, pomóż nam odszukać zwłoki tego młodzieńca, który dziś zasługuje tylko na litość.
Bądź wspaniałym.
Okaż serce.
Szukać go będę nawet na końcu świata. Nie wierzę, żeby on już nie żył.
Chociażby jeszcze oddychał. To już nic z niego.
Tak, już nic z niego.
Ślub nasz miał być niedługo.
Lamentujcie, ja w nogi.
Panie, stój, zaczekaj, muszę go dogonić.
Nie,
pan z nami.
Józefie, ty niedoszły mój zięciu. Wszak wiesz, że kochałem cię jak syna.
Dopóki tamtego nie było.
A kto wie, czy on jeszcze będzie.
Niechże państwo idą do pokoju, bo on tam mógł kipnąć do tego czasu.
Masz słuszność, zatem chodźmy.
Nie ma nikogo. A to się nagle wyludniło. Wszyscy pouciekali ze strachu. A ja, siedząc schowany w kukurydzy, myślałem, że się uduszę ze śmiechu. Tylko co dalej? Gdybym się tylko mógł wymknąć niepostrzeżony. Gdzie się tu schować? Oni nie za długo wrócą. Ba! Schowam się w tę skrzynię lodową, w której na szczęście nie ma lodu ani kawałka. No, proszę państwa. Jest tu sprawiedliwość. Wszystko szło tak gładko. I gdyby nie ten bałwan, byłbym niedługo właścicielem tłustej wsi i chudej panny. Oho, idą już.
Straszne. Nie ma go.
Może go już pogrzebali.
Może go wywieźli.
Pewnie wywiozła go administracja, żeby chorych nie przestraszyć.
Nikt nie wywoził, bo nawet koni nie ma.
Józefie, radź, ty masz rozum i doświadczenie.
Tak, teraz to mam rozum. A przed godziną wzbraniałeś się pan ze mną gadać. Ani panna Emilia.
Jesteś mściwym, panie Józefie.
To oszust, powiadam państwu. Schował się gdzieś i śmieje się z nas.
Zgadł. Niech go kaci.
Co to było?
Nie wiem, co to było, ale wiem, co to jest. Ten gagatek Tarapackiego. Tak od tego czasu znika jak kamfora.
Panie Józefie, co za przypuszczenie. Dostał biedak cholery i nic więcej.
A gdzież się podział?
Może go gdzie cierpienia zagnały, ale to człowiek prawy ręczy za niego. A wszak wiesz, że ja się znam na ludziach.
A ja mam przekonanie, że to jakiś wielki zbrodniarz. A przynajmniej wielki oszust. I dlatego natychmiast pojadę do komisarza.
Proszę pana, wszyscy uciekli, jak się dowiedzieli o cholerze.
To ja go sam wynajdę i to natychmiast.
Józefie, synu mój, nie trać nadziei.
Tak, nie trać pan nadziei.
Wszak prawda, Emilciu, niech nie traci nadziei.
I ja sama nie wiem. Zresztą pan Józef jest tak mściwy.
Żegnam państwa, mnie czasu szkoda, warszawiaka złowić muszę. O, ja nie darmo wstręt czułem od urodzenia do warszawiaków.
Chybaśmy, moje panie, głupstwo palnęli.
Któż się mógł spodziewać?
Telesfor miał tyle szlachetności w obejściu. Taki szyk.
I tak wspaniale rozrzucał pieniądze.
Józef gotów się nie dać przeprosić, a koniec końców jego znamy z ojca i z ziemi, gdy tymczasem tamten wpadł jak zawierucha i tylko... O, coś mnie kuje. A,
Aj,
ojcze! Aj.
Bracie!
Bracie!
Strach zapewne.
Co pleciesz strach? Ja się wcale nie boję. Ale wzruszenie, ogromne wzruszenie i zmartwienie. Bo co powiedzą sąsiedzi? Co powiedzą tu wszyscy, którzy już wiedzieli o twoich zaręczynach? Oj, oj, kuję.
Pójdź, ojcze, położyć się i odpocząć.
Dobrze cię gadać, bo cię nic nie boli. Ogromne wzruszenie może mnie zabije.
Wierzcie tu kobietom. Dopiero mnie kochała bez granic, a teraz już gotowa wrócić do tego wieśniaka. Koniec końców nie pozostaje mi nic, tylko drapnąć stąd na dobre. Tarapacki, a bodajżeś.
Większego głupca nie znajdziesz na kuli ziemskiej.
Przyjechałem kilkadziesiąt mil na to, żeby się zagłodzić, a do tego ta przeklęta epidemia. Coś mi jakoś niedobrze. Nie wiem, czy z głodu, czy... Panie Boże, nie dałem się cholerze w takim wielkim mieście jak Warszawa, miałbym paść tu, w takiej wsi nędznej. Zabieram rzeczy i perpedes na stację, a stamtąd jednym pędem do kochanej Warszawki, która mi przypomina moją pierwszą świętej pamięci żonę. Jak byłem z Gertrudką, to chciałem być o 100 mil. A jak byłem o 100 mil od niej, to chciałem być przy Gertrudce. Oj, niedobrze mi.
No, teraz czas. Naprzód, a potem w tył.
A, pan dobrodziej co robił w lodowni?
Ratowałem się od zarazy, ale proszę mnie puścić.
Pozwolisz pan, że nie puszczę?
Nie pozwolę.
Szukamy pana wszyscy od rana, zatem zechcesz pan poczekać chwilkę.
Nie mam czasu, mój panie.
Przecież obiad zamówiony.
Zjedz go pan sam, proszę mnie puścić.
Chwileczkę, tylko się pan przywitasz z panem Tarapackim, stęskniony za panem.
Ale ja ani trochę, proszę puścić, bo krzyknę o pomoc.
Tego mi właśnie potrzeba.
Posłyszeliśmy twój głos. Więc chociaż jeszcze czuję okropne boleści, lecę do ciebie, synu mój. Oj, kuję, synu.
Zdrowy? Okrutny?
Pan Telesfor chciał nas właśnie opuścić bez pożegnania.
Jak to? A zobowiązania?
Niegodziwy.
A proszę mnie tylko posłuchać.
Gdzież się pan ukrywał?
Tu w tej lodowni leczył się na cholerę.
W tej skrzyni? Co to ma znaczyć?
Właśnie prosiłem o wytłumaczenie.
Zdaje mi się, szanowni państwo, że wolno mi robić, co mi się podoba, a więc i siedzieć w skrzyni.
Tak, ale twoja zaraza?
To był ból serca, który mnie opuścił.
Opuścił? Istotnie i mnie już lepiej.
Gotów jestem wytłumaczyć się państwu, lecz rodzinnie, bez tego pana.
Nie odejdę stąd, mój ptaszku. Wytłumacz się nam.
Są pewne podejrzenia. Dziwaczne pogłoski.
Krzywdzące pana, a więc i mnie.
I państwo im wierzycie?
No i broń Boże, ale zawsze ja jako ojciec rodziny mam prawo wiedzieć dokładnie. Te dwie kamienice w Warszawie?
Są, panie, z pewnością.
Pójdź do mego serca, pokrzywdzony młodzieńcze. Ja zawsze byłem za tobą.
Na szczęście jest tu ktoś, który nas dokładnie objaśni. Pan Tarapacki.
Chciałem się właśnie ze wszystkimi pożegnać.
Panie Tarapacki, czy znasz tego jegomości?
Nie mogę dojrzeć. Chustką się zasłonił.
Zdejmże chustkę, Telesforku.
Dostałem gwałtownego bólu zębów.
O, to pomocnik mojego ulubionego fryzjera.
Umieram.
Co? Co?
Kawaler strzyże włosy?
Śmiałeś podstępnie wkraść się w nasze towarzystwo.
I udawać salonowego człowieka.
I udawać kamienicznego pana.
A dlaczegoż by nie?
Zakujemy go w kajdany.
Kryminalista, galernik.
Umieram.
Odstawmy go do powiatu.
A za co, szanowny panie? Za to, żeście jedli i pili za moje pieniądze? Żeście mnie uwielbiali?
Tak właściwie mówiąc, nie ma za co.
za to, że pańska narzeczona puściła go dla mnie w trąbę?
Ja mu kości połamię.
Hamuj się, fryzjerze, bo...
Bo co? Wszak pan ręczyłeś za mnie, mówiąc, że znasz się na ludziach.
Milcz, gadzino!
Rozstańmy się lepiej zgodnie, pani. Przebacz mojej śmiałości, ale twoje wdzięki...
Dosyć, mówię.
A więcej twój posag, który chapnie mój rywal...
Połamie mu kości.
Popchnął mnie do czynu, którego serdecznie żałuję. Tym bardziej, że na tej awanturze najgorzej wyszła moja kieszeń.
Dosyć, bo się nie pohamuję.
Żegnam, żegnam państwa. Nie zapominajcie o młodzieńcu, który dla was poświęcał się tak wytrwale. A cóż my, panie dobrodzieju, zobaczymy się niedługo?
Ano zapewne jak wrócę, czupryna mi podrośnie.
Proszę zawsze liczyć na moją rękę i moje nożyce.
Pan się śmiejesz?
Nie widzę przyczyn do płaczu.
Jesteśmy skompromitowane.
O, ja nieszczęśliwa.
Pobiegnę za nim i zastrzelę.
Powstrzymaj się, pan. Na co robić hałasy? Wszyscy powiemy, że musiał nagle wyjechać, otrzymawszy depeszę. Wszak nikt sekretu nie zdradzi.
Pan Józef...
Ja miałbym zdradzić? Za kogoż to mnie pan bierzesz?
Za mojego syna. Pójdź w me objęcia.
Tak, teraz, ale wprzódy.
No, byliśmy obałamuceni. Zapomnij, Józieczku, o tym zapomnij.
Niech i tak będzie. Ale panna Emilia?
Ona miała dla pana zawsze pewien gatunek przywiązania.
Tak, z tych najlepszych gatunków.
Ja nie przestałem kochać panny Emilii.
Dzieci, podajcie sobie ręce.
Jeżeli mi pan przebaczysz...
Kochaj mnie, pani.
Chyba by rozumu nie miała. Jakoś się lepiej skończyło, niżem myślał. Nawet mój ból zniknął.
A mnie czegoś ciągle niedobrze. Nic dziwnego. Nie jadłem.
Wszak obiad na 40 osób zamówiony przez tamtego.
Niechże to będzie obiad zaręczynowy. Przynajmniej tyle dobrego zostało po tym młodsze.
Miał w sobie jednak coś odpychającego.
Wstrętnego i pospolitego.
Ordynaryjnego.
Wszystko dobrze, moi państwo, ale ja...